Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przeżywamy szczególny czas. Rozpoczęliśmy miesiąc maj, który jest poświęcony Matce Bożej. Wczoraj rozpoczęły się matury, a przed nami 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który w Kościele w Polsce rozpoczyna tydzień modlitw o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. My od samego początku, gromadząc się na wspólnej modlitwie tutaj w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, modlimy się za rodziny, za małżeństwa, a także w intencji obrony życia. Ale chcemy także modlić się o nowe powołania do służby Panu Bogu w Kościele. Temat naszego majowego spotkania: w rodzinie bije źródło powołania. Rodzina, dom, parafia jest miejscem odkrywania powołania. I właśnie taki temat chcemy dzisiaj podjąć. Bardzo serdecznie w kaliskim sanktuarium witam księdza Przemysława Tyblewskiego, kapłana archidiecezji poznańskiej, który jest prefektem etapu propedeutycznego w Kaliszu. Szczęść Boże, serdecznie witamy. Wielkie brawa.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Jest z nami także diakon Patryk Ławrynowicz, który pochodzi z naszej diecezji. Dokładnie za dwa tygodnie, 19 marca, Patryk prawdopodobnie będzie już księdzem, bo ta uroczystość rozpocznie się o godzinie 16 w Katedrze Kaliskiej pod wezwaniem świętego Mikołaja, także to ostatnia prosta przed święceniami prezbiteratu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Są z nami także klerycy etapu propedeutycznego w Kaliszu. Jest z nami kleryk Tomasz Sikora z archidiecezji poznańskiej. Witamy także kleryka Bartłomieja Jacka z archidiecezji gnieźnieńskiej. Rok propedeutyczny to tak naprawdę pierwszy etap na drodze formacji seminaryjnej i można powiedzieć, że etap propedeutyczny jest odpowiedzią na realia dzisiejszego świata. W budynkach Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji w Kaliszu ten okres propedeutyczny odbywają klerycy z trzech diecezji. To archidiecezja poznańska, archidiecezja gnieźnieńska, a także diecezja kaliska. Księże Przemysławie, chcemy zapytać, czym jest ten etap, okres propedeutyczny? To początek formacji, coś się rozpoczyna.
Tak, to prawda. Jak chodzi o samą nazwę, etap propedeutyczny, to jest nazwa, która już od jakiegoś czasu coraz mocniej jest rozpowszechniana w Kościele, jako nazwa i jako doświadczenie, ale w wielu miejscach jest to jednak cały czas coś bardzo nowego. Stąd pytanie o etap propedeutyczny, a więc o etap wstępny, jest pytaniem jak najbardziej aktualnym, no i można powiedzieć bardzo ciekawym. Kiedy mówimy o etapie propedeutycznym, nie możemy zapomnieć o świętym Janie Pawle II. Dokładnie w tym roku mija 30 lat od chwili, kiedy Jan Paweł II podpisał dokument, który jest związany z przygotowaniem kleryków do kapłaństwa, a także z troską samych księży o swój rozwój życia duchowego, życia intelektualnego, życia pasterskiego. To dokument, który jest jednym z kluczowych, jak chodzi o przygotowanie do kapłaństwa, nosi nazwę Pastores Dabo Vobis. I tak naprawdę Jan Paweł II jakby zapoczątkował właściwie całą tą myśl o etapie propedeutycznym. Co Jan Paweł II miał wtedy na myśli, już wtedy, 30 lat temu? Cały dokument jest owocem synodu, który był w Rzymie w roku 90, poświęconym refleksji na temat formacji kapłanów w świecie współczesnym. No, mówimy o świecie współczesnym w tamtym czasie, lata 90. I już wtedy papież zwrócił uwagę na to, że potrzeba zastanawiać się, jak lepiej pomóc wejść kandydatom do seminarium, jak lepiej przeżywać formację, patrząc na to, co się w świecie dzieje. Bardzo mocno na to zwracał uwagę Jan Paweł II, by odczytywać znaki czasu i odpowiadać w seminariach na aktualne potrzeby jak najlepszego przygotowania się do stanu kapłańskiego. Więc na terenie polskim mówimy o tym etapie tak trochę w sposób nowy, może dla wielu nawet i nieznany, ale jakby początki to już 30 lat. Na ten apel papieża wtedy odpowiedziały różne regiony na świecie, różne konferencje episkopatów danych krajów, dlatego że papież powiedział, że biskupi mają za zadanie odpowiedzieć, czy to już jest ten moment na wprowadzenie tego etapu w seminariach. Jak chodzi o naszych księży biskupów, to w roku 2009 na Jasnej Górze biskupi podjęli decyzję, że każdy biskup w swojej diecezji ma rozeznać, czy to już, czy jeszcze chwilę. Jak to ma wyglądać? I od tego momentu w całym kraju rozpoczęło się i poszukiwanie nie tylko sposobu, ale i prób poszukiwania odpowiedzi, jak to najlepiej robić. Więc temat na terenie naszego kraju żyje gdzieś od 2009 roku, a od 2016 papież Franciszek powiedział, to już nie dowolność, ale konieczność. Dlatego też wszystkie episkopaty i seminaria, nie tylko w naszej ojczyźnie, ale na świecie, jakby odpowiadają na to wezwanie w sposób już taki zobowiązujący. I cieszymy się, tak jak ksiądz Mateusz wspomniał, że od października ubiegłego roku decyzją biskupów tutaj klerycy w Kaliszu z trzech diecezji ten etap wstępny, początkowy, mówimy fundamentalny, rozpoczynają i wspólnie ten czas przeżywamy.
Tak, warto zauważyć, że jest to 17 kleryków. Zmienia się świat, zmienia się życie religijne w Polsce, życie społeczne i etap propedeutyczny, tak jak powiedzieliśmy, jest odpowiedzią na realia współczesności. Chodzi chyba o umocnienie fundamentów duchowych i ludzkich, na których później kandydaci do kapłaństwa będą budować całe swoje życie duchowe. Przywołał ksiądz osobę świętego Jana Pawła II i święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio napisał, że rodzina jest podstawowym miejscem, gdzie człowiek rozeznaje swoje powołanie. W innym miejscu papież powiedział, że rodzina jest pierwszym seminarium. I to jest prawda. Temat naszego spotkania w rodzinie bije źródło powołania. Każdego powołania do życia w rodzinie, do życia w małżeństwie, czy do życia kapłańskiego, czy życia konsekrowanego.
To jest bardzo ciekawe i ujmujące za serce, kiedy poznajemy życiorys Jana Pawła II, to z wielkim wzruszeniem dotykamy momentów, kiedy on dzieli się świadectwem życia jego bliskich, a szczególnie kiedy dotyka tematu ojca. W swojej autobiografii, która jest jakby takim zwieńczeniem jego spojrzenia na kapłaństwo, Jan Paweł II w książce pod tytułem Dar i tajemnica dotyka tego tematu. Mama umiera wcześniej, ale nie może wyjść z podziwu do śmierci, kim dla niego stał się tata, kim dla niego stał się ojciec. To jest bardzo wzruszające, kiedy dotykamy tych momentów z życia Jana Pawła II, kiedy on pełen dumy dzieli się świadectwem, kiedy widział tatę klęczącego, i modlącego się często wieczorami albo w nocy przy swoim łóżku, albo kiedy Jan Paweł II daje świadectwo, że to tata uczył go modlić, uczył go chodzić do kościoła, uczył go modlić się na różańcu, pielgrzymować do Kalwarii Zebrzydowskiej, to tata uczył go czytać Pisma Świętego i to tata tak naprawdę nauczył go modlić się do Ducha Świętego. Co Jan Paweł II jakby z dumą przypominał i o tym świadczył. I całkiem niedawno jedno z takich młodych małżeństw wróciło z rekolekcji takich małżeńskich i rodzinnych. I ten młody mąż, młody ojciec mówi tak. Tak jestem dotknięty tym, co usłyszałem na tych spotkaniach, na tych rekolekcjach, bo mówi, że bardzo sobie uświadomił to, jaką wielką rolę w życiu rodzinnym, w wychowaniu dzieci ma ojciec. I to mówi młody tata. Młody tata, który ma takie małe, dorastające dziewczynki, które zaczynają chodzić do przedszkola, wchodzą do szkoły. Wybrali się na rekolekcje i temat był poświęcony wpływowi rodziców na wychowanie religijne dzieci. I najmocniej go uderzyła rola ojca. Nawet tak dzieląc się, mówi tak. No, mama i tata są ważni, ale zrozumiałem, że w tym wychowaniu religijnym mama jest ważna, ale tak naprawdę ma być taką pomocą. To wielka odpowiedzialność spoczywa na mnie, na ojcu. I to jest ciekawe, że ten głos nie słyszymy tylko pojedynczy. Są małżeństwa, zawsze dotyka to, kiedy dzielą się małżeństwa już doświadczeniem swojego życia, ogromnym, jak to im leży na sercu, jak to im zawsze leżało na sercu, jak przeżywają ten rozwój, ale jak bardzo cieszy to, kiedy odkrywają to młodzi małżonkowie, młodzi rodzice, którzy mówią, tak, to jest ważne. I kiedy słyszymy to pytanie o Jana Pawła II, o to, jak on to przeżywał, no to budzi się taka radość w sercu, że to się dzieje też dzisiaj, że to się dzieje też teraz, że w tym wychowaniu religijnym ogromne znaczenie ma to, co mama i tata powie, chociaż, za moment o tym powiemy, Pan Bóg powołuje i z rodzin bardzo praktykujących, bardzo religijnych, ale nie może nas to dziwić też, że również woła kandydatów do kapłaństwa z rodzin, o których można dzisiaj powiedzieć, nie praktykują, nie są związani z Kościołem. A skoro ten procent wcale nie jest taki mały, także w naszym kraju, no to Pan Bóg musi się nieźle nagimnastykować, żeby przebić się z łaską do tych, którzy takiego środowiska, jak mówił Jan Paweł II, pierwszego seminarium w domu nie mają. Ale warto to odkrywać. Warto słuchać tych młodych małżeństw, które z jakimś takim zadziwieniem, ale z odpowiedzialnością, z jakąś powagą, mówiąc o wychowaniu dzieci, także religijnym, odkrywają takie swoje zadanie. Swoje zadanie. A nieraz słyszymy, że nie boją się modlić o to, by ich syn czy córka, syn do kapłaństwa, a córka do życia konsekrowanego, poszli, jak Pan Bóg na to pozwoli.
Myślę, księże Przemku, że możemy też wysnuć taką tezę, że jeżeli chcemy mieć powołania w Kościele, powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, to na pewno troską musimy otoczyć rodziny, żeby rodzice, matki, ojcowie byli świadomi tego zadania, które zostało im powierzone. Wiemy też, jakie są realia otaczającego nas świata. Dzisiaj mówimy, że rodzina przeżywa wielki kryzys. My tego doświadczamy, widzimy, co dzieje się wokół nas, także w Polsce, w naszej ojczyźnie. Słyszymy o rozpadzie małżeństw, o pogłębiającej się sekularyzacji. Zanika życie religijne w naszych domach, w naszych rodzinach. Brakuje wspólnotowej modlitwy i to jest trudne doświadczenie, ale tak jak powiedzieliśmy, to trudne doświadczenie w wcale nie ogranicza Pana Boga, bo Pan Bóg dzisiaj powołuje z taką mocą, jak powoływał 2000 lat temu swoich pierwszych uczniów, apostołów. Dzisiaj mamy chyba z kryzysem odpowiedzi, z kryzysem powołanych, prawda?
Tak. Najpierw odpowiadając na to pytanie, chcę zwrócić uwagę, że kiedy powstawał rok propedeutyczny w archidiecezji poznańskiej, jedni rodzice, którym ogromnie zależy na wychowaniu dzieci, powiedzieli coś takiego: z jakim uznaniem patrzymy na decyzję Kościoła. Tak słuchałem ich, co mają na myśli, z jakim uznaniem, dlatego że my wiemy, co znaczy wychowywać dzisiaj dzieci. A to są rodzice, którym i ogromnie zależy, i bardzo się starają, i wychowywać, i kształtować, a zarazem bardzo im zależy na przekazaniu wiary i widzą, jak to jest dzisiaj trudne. I mówią tak: widzimy, jak trudno jest wychowywać dzisiaj, jak to wszystko nie jest łatwe, dlatego mówią, z jakim uznaniem patrzymy na decyzję Kościoła, który tak poważnie podchodzi do przygotowania przyszłych księży, właśnie widząc to, co się dzieje. Jest wiele dobra, ale też i wiele dramatów, niełatwych, nieprostych. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Faktycznie to jest gdzieś kwestia, która dzisiaj jest ogromnym wyzwaniem, ale też i nadzieją, że Pan Bóg jest większy. I faktycznie, kiedy mówimy o tych powołaniach dzisiaj, to jestem ogromnie szczęśliwym księdzem, kiedy mogę patrzeć na to, jak Pan Bóg działa w tych młodych kandydatach, młodych mężczyznach. Mają swoje historie, swoje życie, zresztą pewnie o tych etapach za chwilę usłyszałem, kto w jakim momencie odkrywa tą drogę, że Pan Bóg ma takie drogi, o których nam się czasami nie śni. Jak On chce przekazać, jak On chce to powiedzieć, jak On chce to zakomunikować. To prawda, że rodzina bardzo ułatwia to zadanie, bardzo ułatwia, nawet wtedy, kiedy ktoś już wstąpi do klasztoru, wstąpi do seminarium, bo to wsparcie czuje się. Niektórzy nawet rodzice mówią: my się modlimy za ciebie. Niektórzy patrzą tak trochę z dystansem, a może lepiej nie to, może lepiej nie w tą stronę. Sam spotkałem się kiedyś z taką sytuacją, kiedy tata przyszłego kandydata pojawił się w seminarium i powiedział tak, cytuję: proszę księdza, niech ksiądz mu to wybije z głowy. Niech ksiądz mu to wybije z głowy. My coś innego dla niego zaplanowaliśmy, a on nam tutaj wyskoczył z takim tematem. I biedak nie wstąpił, nie miał siły. Nie miał siły. Dlatego to wsparcie, ta zgoda na to, że młody człowiek ma prawo wybrać to, co dla niego jest dobre, to jak chce przeżyć całe życie, jak je wypełnić swoim powołaniem, swoją misją, swoim zadaniem, swoją specjalizacją, jest bardzo cenne. Czy jest taka wolność w mamie, w tacie na to, by dziecko poszło tą drogą, którą odczytuje? A odczytujemy, że życie zakonne, kapłańskie może wnieść wiele dobra. Ale poza rodzinami bardzo pomaga kandydatom, zarówno dziewczynom, widok, kiedy widzi szczęśliwą siostrę zakonną, a młodemu chłopcowi, czyli młody mężczyzna, kiedy widzi spełnionego kapłana, szczęśliwego z tego, co robi, pełnego pasji, zadowolenia. Więc to działa bardzo szeroko. Rodziny, siostry zakonne, księża, ale kiedy widzą również młodzi kandydaci, kandydatki, dziewczyny w zakonach, w zgromadzeniach, klerycy, życzliwie uśmiechających się ludzi do nich, którzy jak słyszą: jesteś na tej drodze, tak. Wspieramy. Klerycy byli w jednej parafii i po mszy świętej stali przed kościołem, wychodzą ludzie i nas usłyszeli: wspieramy was. Jesteśmy z wami, czekamy na was. Jaką to daje od razu faktycznie moc ducha, że są tacy, którzy cały czas na kapłanów, na siostry zakonne czekają z utęsknieniem. Dlatego wierzymy, że Pan Bóg znajdzie drogę. Nawet w takich czasach, jakich mamy, znajdzie i zachwyci sobą, przede wszystkim sobą, tak jak to robi od 2000 lat, powołując do pójścia za sobą, który objawił nam się w osobie Jezusa Chrystusa.
Tak, historia każdego powołania jest na pewno inna. Chcemy teraz oddać głos diakonowi Patrykowi. No właśnie, Patryk, wstępowałeś do seminarium w roku 2016 i w odkrywaniu twojego powołania nie było niczego nadzwyczajnego. Tak jak mówiłeś, pochodzisz z takiej normalnej, zwyczajnej rodziny. Nie spotkałeś w swoim życiu księdza, który cię zachwycił swoją osobą i tak dalej, ale czułeś gdzieś w sercu, że Pan Bóg cię zaprasza właśnie do takiej, a nie innej drogi.
Właśnie tak jak ksiądz Przemek wcześniej powiedział, że w seminarium jest wielu kleryków pochodzących ze skrajnych rodzin, albo skrajnie pobożnych, albo właśnie z rodzin, gdzie tej wiary nieraz brakuje. Ja myślę, że mogę się umiejscowić dokładnie po środku tej skali. My nie byliśmy nigdy rodziną szczególnie związaną z życiem parafialnym. Nie byliśmy w żadnych grupach, nie byłem nigdy ministrantem, ale ta wiara była zawsze obecna w naszym życiu. Rodzice zawsze zwracali uwagę, przykładali wagę do niedzielnej mszy świętej. Pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, kiedy mama uczyła mnie pacierza. I mimo, że tak jak wspomniałem, nie byliśmy jakoś mocno zaangażowani w życie parafialne, to ta wiara w nas była. I z perspektywy czasu teraz zauważam, że rodzice właśnie przez to, że zawsze zwracali uwagę na życie wiarą, to przez to zakorzenili, czy bardziej może otwarli furtkę, żeby Pan Bóg potem, jak to lubię określać, wbijał takie szpilki w moje serce. Tak lubił mnie czasem tak ukuć i o sobie przypomnieć. Bo to, że poszedłem do seminarium, to było ogromne zaskoczenie. Zwłaszcza chyba dla moich najbliższych. Bo ja zawsze chciałem być matematykiem albo fizykiem. Chciałem być nauczycielem. I nawet zaczynając klasę maturalną, miałem już obrany kierunek. Miałem iść na Politechnikę Wrocławską. Miałem studiować matematykę stosowaną. I nagle Pan Bóg tak właśnie coraz bardziej we mnie ukuwał, no i w końcu uległem temu głosowi. Postanowiłem, że chcę Mu służyć, że chcę pomagać ludziom przybliżać się do Boga i przybliżać Boga właśnie ludziom. Ja się trochę śmieję, że to moje powołanie w naszej rodzinie było tak trochę odroczone, bo mój dziadek Bronek był od...
Pozdrawiamy dziadka Bronka.
Pozdrawiamy dziadka. Był od małego chłopca ministrantem i jego mama, świętej pamięci prababcia Zosia, potem dowiedziałem się już, jak wstąpiłem do seminarium, zawsze powtarzała, że Bronek na pewno będzie księdzem. No, dziadek księdzem nie został, ale jak się okazało, to powołanie odroczyło się o 2 pokolenia.
Patryku, bardzo ci dziękujemy za to piękne świadectwo. To ostatnia prosta przed święceniami prezbiteratu, które otrzymasz za 2 tygodnie, dokładnie w katedrze kaliskiej pod wezwaniem świętego Mikołaja. To jest ostatni etap, ale są z nami także klerycy etapu propedeutycznego, którzy są u początku tej drogi. Jest z nami kleryk Tomasz Sikora z archidiecezji poznańskiej. Tomku, dokładnie z jakiej parafii pochodzisz?
Z parafii Narodzenia Świętej Maryi Panny w Poniecu.
No właśnie, jak rodziło się twoje powołanie? Jak Pan Bóg trafił do twojego serca?
Tak jak jeden chciał zostać strażakiem, drugi policjantem, tak ja od dziecka chciałem zostać księdzem, ale wstąpiłem do seminarium dopiero mając 28 lat. Ukończyłem technikum ekonomiczne, potem postanowiłem pójść na studia ekonomiczne na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. I tam gdzieś pod koniec pojawiła się pewnie na nowo myśl o powołaniu, ale nie było we mnie odwagi, żeby powiedzieć Panu Bogu tak. I po skończonych studiach postanowiłem podjąć pracę w banku jako analityk kredytowy i tam pracowałem przez 3 lata. No i w wieku 28 lat znalazłem się tutaj. Tak, tutaj 28 lat. Ale takim punktem chyba, gdzie Pan Bóg zadziałał we mnie, były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. I to tak się stało tak naprawdę spontanicznie, gdzie koleżanka, usłyszałem hymn Światowych Dni Młodzieży i wtedy chciałem tam, powiedziałem, za wszelką cenę chcę tam się zjawić, usłyszeć, zaśpiewać razem z tymi młodymi. Jakimś cudem tak się stało, że na drugi dzień dostałem SMS-a, że znalazło się wolne miejsce w autobusie na wyjazd do Krakowa. I tak chyba właśnie Pan Bóg intensywnie zaczął we mnie działać.
Czyli można powiedzieć, że Pan Bóg cię szukał. Ktoś powie, że to miejsce wolne w autobusie było przypadkiem. My powiemy, że nie. To było konkretne działanie Pana Boga. Tak to dzisiaj odczytujemy.
Tak można powiedzieć. Pewnie dlatego też, że chciałem pewnie żyć po swojemu. Dlatego wybrałem tą drogę tych studiów, tej pracy. Ale i Pan Bóg powiedział, że tak i tak pewnie przyjdziesz, że, bo brakowało tego szczęścia. Brakowało tego szczęścia, którym właśnie dał mi Jezus. Odkąd jestem w seminarium, to wiem, że to jest to, co powinno mnie dalej prowadzić.
Tak, Pan Jezus, kiedy powołuje, to na każdego kandydata zawsze spogląda z miłością. To jest ten Boży plan miłości, który może zrealizować się w naszym życiu. Jest z nami także kleryk Bartłomiej Jacek z archidiecezji gnieźnieńskiej. Powiedz, jakie jesteś parafii i jak ciebie Pan Bóg zaprosił do tej pięknej drogi.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem z parafii pod wezwaniem błogosławionego Radzyma Gaudentego w Gnieźnie. I moja droga zaczęła się w ten sposób, że mam starszego brata i mój brat był ministrantem. I tak jak on, ja również chciałem być ministrantem, więc mój brat mnie popchnął do bycia ministrantem. I kiedy formowałem się w służbie liturgicznej, przyglądałem się kapłanom w swojej parafii i wtedy bardzo zapragnąłem bycia księdzem. Również z kapłanami chodziłem do ludzi chorych. Kapłani wtedy rozdawali komunię, udzielali namaszczenia i to mnie tak bardzo zawsze poruszało. I wtedy właśnie największe się we mnie powołanie zrodziło, aby przyjść do seminarium. Ale kiedy miałem wątpliwości, czy to jest na pewno to, wybrałem się na pielgrzymkę do Częstochowy i nasza archidiecezja idzie przez Kalisz i tutaj przed świętym Józefem mówię, że jeśli to jest ta droga, to święty Józefie, masz mnie prowadzić i tak oto zaraz po maturze poszedłem do seminarium i seminarium mnie przysłało tutaj do Kalisza, do świętego Józefa.
Bardzo się z tego cieszymy. Różne są drogi powołania. Maryja jest tą, która jest wychowawczynią powołań kapłańskich, a tak jak podpowiada nam papież Franciszek, święty Józef jest tym, który opiekuje się powołaniami i myślę, że dobrze, że jesteście tutaj w mieście świętego Józefa u początku waszej formacji seminaryjnej. Księże Przemysławie, na zakończenie, co chcielibyśmy powiedzieć dzisiaj młodym ludziom, może tegorocznym maturzystom, którzy rozeznają swoje powołanie, może czują to zaproszenie Pana Jezusa, pójdź za mną, ale w ich sercu od razu pojawia się pewien lęk, tysiąc pytań, że to może nie moja droga. Co dzisiaj z tego miejsca, z Kaliskiego Sanktuarium, chcemy powiedzieć osobom młodym, które rozeznają swoje powołanie?
No, myślę, że możemy wszyscy im powiedzieć, nie bójcie się.
Nie bójcie się. Ze świętym Janem Pawłem II, nie lękajcie się.
Nie bójcie się. I to są przepiękne historie, kiedy każdy z tym lękiem trochę musi się zmierzyć. I na to nam pozwala Maryja i święty Józef, bo oni też się lękali. Nie bój się, Maryjo. Józef, jak się lękał, nie? Zaufaj. Dlatego jak ktokolwiek słyszy to pragnienie i się zastanawia, kalkuluje, myśli, rozważa, czy warto, czy nie warto, ktoś zachęca, ktoś odracza, to faktycznie to przepiękne faktycznie zawołanie, które przypominał Jan Paweł II, które Jezus taką mocą głosił apostołom i wszystkim ludziom, nie lękajcie się, dzisiaj jest tak bardzo aktualne i prosimy Ducha Świętego, żeby młodzi to usłyszeli. Nie bój się, zaufaj, zobacz, odkryj, rozeznaj, pójdź w tą stronę. Więc to jest pewnie to orędzie, które stąd może dzisiaj do maturzystów, a także dla tych, którzy z roku na rok odkładają tą decyzję. Tomek, 28 lat, nie? Czyli też trochę poodkładał ją, nie?
Trochę uciekał.
Wiemy, że Pan Bóg szukał tego miejsca w autobusie, kiedy go zawiezie do tego miejsca, gdzie to odkryje. Więc mamy takich, którzy z roku na rok odkładają. Więc może dzisiaj ta modlitwa sprawi, że już przestaną odkładać i powiedzą sobie, to jest ten rok, ten moment, ta chwila. Idę, Jezu, za Tobą. O to głęboko się modlimy i mocno Panu Jezusowi ufamy, że tak w tym roku będzie.
Zatem młodym ludziom życzymy odwagi w podjęciu decyzji, a wszystkich nas zapraszamy do modlitwy. Przed nami Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna w Kościele w Polsce tydzień modlitw o nowe powołania do kapłaństwa, do życia konsekrowanego oraz do życia misyjnego. Naszymi gośćmi byli ksiądz Przemysław Tyblewski, kapłan archidiecezji poznańskiej, prefekt etapu propedeutycznego w Kaliszu. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy diakonowi Patrykowi Ławrynowiczowi z diecezji kaliskiej, który za 2 tygodnie będzie już kapłanem diecezji kaliskiej. Dziękujemy także za świadectwo klerykom etapu propedeutycznego, klerykowi Tomaszowi Sikorze oraz klerykowi Bartłomiejowi Jackowi. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Kolejna część naszego spotkania to msza święta. W tym miesiącu tej Eucharystii będzie przewodniczył biskup Rafał Markowski, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Swoim śpiewem będzie nam towarzyszyła także schola kleryków etapu propedeutycznego w Kaliszu. Zapraszam do wspólnej modlitwy.